Od dziecka mieszkam na Pietraszach i od zawsze fascynowały mnie okopy. I zawsze chciałem zbadać tajemnicę tego lasu. Mi się wydawało, że ona tkwi głębiej niż tylko te okopy. Po latach poszukiwań, jako człowiek dorosły, odkryłem, że Las Pietrasze był miejscem, w którym znajdowała się jedna z największych baz sterowców, bojowa baza sterowców rosyjskich, które z tej bazy operowały na terenie obecnej północno-wschodniej Polski.
Tajemnica Lasu Pietrasze. Audycja Marcina Tomkiela.
Wiemy, jak się nazywały. Była Astra i Albatros. Łącznie wykonały kilkanaście misji bojowych.
Piotr Szutkiewicz, mieszkaniec osiedla Pietrasze i miłośnik swojej okolicy.
Astra bombardowała Ełk i była to jedna z kilkunastu carskich baz wojskowych. Inne znajdowały się w Lidzie, w Grodnie i w innych miastach dawnej wschodniej Rzeczypospolitej.
Mówimy tutaj o okresie I wojny światowej i wówczas rok 1914-15 i sterowce zwane Cepelinami to coś bardzo, bardzo nowoczesnego, coś niesamowicie innowacyjnego.
To na pewno i budziło sensację i było w jakiś sposób ważne, skoro zachowały się tak drobiazgowe, szczegółowe relacje z każdego z tych lotów. Tak jakby każdy z tych lotów, nawet widziany oczami ówczesnych wojskowych rosyjskich, był jakimś bardzo dużym wydarzeniem, wartym udokumentowania.
W połowie sierpnia 14 roku podjęto decyzję o wylocie sterowca Albatros spod Sankt Petersburga do Białegostoku z międzylądowaniem w Lidzie. Do Lidy dolecieliśmy w 12 godzin, pokonując 780 km. Po kilku dniach nocą Albatros dotarł do Białegostoku. Zbiegło się to z klęską wojsk generała Samsonowa i dowódca sztabu frontu północno-zachodniego pułkownik Bończ-Brujewicz polecił mi udać się sterowcem na zwiat lotniczy nad Olsztyn. Po wzbiciu się w powietrze silny zachodni wiatr znosił nas z kierunku lotu pomimo pracujących z pełną mocą silników. Nie mogliśmy wzlecieć wyżej niż 800 metrów i sterowiec musiał zakończyć misję. Wkrótce otrzymałem kolejny rozkaz, żeby zbombardować twierdzę Osowiec, ale kiedy przelatywaliśmy nad Grajewem, dostaliśmy się w ogień 4. Korpusu Syberyjskiego, który wziął nas za statek wroga. Ponieważ powłoka sterowca została przebita kulami, musieliśmy przekazać sterowiec do remontu. W Białymstoku nie zakończono jeszcze budowy hangaru i dźwigów remontowych, dlatego naprawy dokonano w Brześciu Litewskim, skąd sterowiec powrócił do Białegostoku w celu wykonywania kolejnych misji wojskowych. Dowódca sterowca Albatros, sztabskapitan Szapski.
Okazuje się, że tych opracowań jest całe mnóstwo, bo z punktu widzenia Rosjan był to bardzo ważny element rozwoju ich awiacji. I w zasadzie opisu misji bojowych białostockich sterowców zaczyna się każda historia rosyjskiego czy radzieckiego lotnictwa. Więc są to opisy bardzo detaliczne z podaniem dat dziennych, wręcz godzin, z udokumentowaniem tych lotów, z zapiskami dowódców. Jest tego mnóstwo.
Były one zamawiane we Francji bądź w zasadzie budowane na licencji czy pod kierunkiem inżynierów francuskich.
Anatol Wap, historyk.
Pierwsze chyba rosyjskie całkowicie sterowce rozpoczęto budowę już w trakcie samej wojny. Były to ogromne statki powietrzne. Mierzyły właśnie nawet do 100 metrów. Te rosyjskie były nieco mniejsze, to zazwyczaj miały 60, 70, 80 metrów. Kilkanaście metrów średnicy. No były to ogromne i na ludziach nieobeznanych na pewno robiło to ogromne wrażenie, taka lecąca maszyna.
Sterowce to były statki bojowe. Zapisał się nawet właśnie opis wyposażenia, broni używania takim sterowcu. Sterowce tej klasy, które stacjonowały w Białymstoku, to były jedne z czterech najnowocześniejszych carskich sterowców. Każdy z nich był wyposażony w dwa karabiny Maxim, każdy z 3000 sztuk amunicji oraz specjalną aparaturę do zrzucania bomb, którą wykorzystywano właśnie w misjach bojowych, próbując bombardować niemieckie pozycje w Osowcu i w Ełku.
Przede wszystkim też misje zwiadowcze, bo to było chyba najlepsze wtedy źródło technologiczne, żeby się szybko przemieszczać i podać meldunki o ruchach wojsk przeciwnika.
Tak, jeden z tych sterowców o nazwie Kondor, mam podejrzenie, że on też tutaj wykonywał jakieś loty z Lasu Pietrasze, był wyposażony w radiostację i pozwalało to śledzić ruchy wojsk niemieckich.
Jesteśmy tutaj w środku lasu. Piękna aura, no niesamowity, majestatyczny las, tajemnicze, betonowe elementy. i takie ogromne konstrukcje.
Ja nigdy ich nie liczyłem, ale podejrzewam, że jest jedna z kilkuset betonowych podstaw konstrukcji tak zwanego Ellinga. I tutaj nie wiemy do końca, czy ten Elling, czyli miejsce do cumowania i przechowywania sterowców, czy to był specjalny hangar, czy też specjalny pomost. Wydaje się, że raczej hangar, bo z tych relacji wynika, że były tutaj i wytwórnia wodoru, i dźwigi. Była to taka bardzo zaawansowana stacja obsługi tych statków bojowych.
Na pewno to możliwe, że fundamenty są pozostałościami po tym Ellingu remontowym, który w końcu gdzieś na początku zimy 1914-15 roku zbudowano, bo inne Ellingi dla sterowców miały już charakter czysto obiektów polowych, czyli zbudowanych konstrukcja drewniana i kryta płótnem żaglowym, więc prawdopodobnie są to pozostałości po tym Ellingu.
Znaczy, my sobie nawet nie zdajemy sprawy, jakie to były monstra, bo te sterowce, które stacjonowały tutaj, miały długość około 80 metrów i średnicę 14 metrów, więc zacumowany taki sterowiec robił kolosalne wrażenie, człowiek był przy nim jak mrówka i był napełniony nie helem, tak jak współczesne sterowce, tylko wodorem. I ta cała masa powodowała, że kiedy wiał wiatr, bardzo ciężko go było trzymać na miejscu, więc wymagało to setek lin cumowniczych. Załoga takiego sterowca mogła się składać z 6-8 osób, natomiast obsługa naziemna takiej bazy mogła sobie liczyć nawet 200 osób, bo tyle było potrzeba do tego, żeby ten sterowiec przycumować i obsługiwać.
Udźwigi sterowców były dość duże, bo to sięgały nawet kilku ton, tylko trzeba pamiętać o tym, że to całości wyposażenia, uzbrojenia i załogi. Załoga składała się od kilku, pięciu, sześciu osób, nawet do kilkunastu, ale naloty bojowe zabierano jak najmniej. Realny udźwig sterowców było to 150, 350, 400 kg bomb, nie więcej. Do tego dochodziło kilka CKM-ów do obrony przed pojawiającymi się samolotami, najpierw rozpoznawczymi, a później myśliwskimi. Nie były to bombowce w tym słowa znaczeniu, jakim to dziś rozumiemy. Głównym ich zadaniem było, i tak też było w armii rosyjskiej, w innych armiach miały dokonywać tak zwanego rozpoznania strategicznego, czyli na głębokim zapleczu nieprzyjaciela.
Tu w miejscu, gdzie się znajdujemy, w środku Lasu Pietrasze, są też bardzo ciekawe stanowiska, ogromne ziemianki, które wyglądają tak, że nie był to taki okop, który piechota kopała, żeby kilka dni tu postacjonować, tylko wyglądają rzeczywiście na jakieś bardziej trwałe materialne pozycje, które pewnie były zadaszone.
Ja widziałem zdjęcie miejsca, w którym był zacumowany kondor i chciałbym wierzyć, że to jest właśnie to miejsce tu w Lesie Pietrasze. I rzeczywiście nie zdajemy sobie sprawy z zaawansowania ówczesnej techniki, bo na tym cumowisku jest i hangar, i są specjalne ziemianki, są zbiorniki wypełnione wodorem, więc była tutaj pełna infrastruktura wojskowa.
Skierowano go na misję bojową w rejon Osowiec-Grejewo-Ełk, ale tym razem z powodu dużego zamglenia. Mgła była na tyle silna, że dowódca sterowca podjął decyzję o zniżeniu lotu, żeby zorientować się, gdzie w ogóle się znajdują. Niestety tak nieszczęśliwie się stało, że sterowiec usiadł na drzewach, uszkadzając gondolę i poszycie. W związku z tym, że budowa bazy lotniczej, bazy sterowcowej w Białymstoku jeszcze trwała, nie było hangaru przeznaczonego do remontu sterowców, został on wysłany ponownie do Brześcia Litewskiego na remont, ale niestety okazało się, że uszkodzenia są na tyle poważne, że został on zdemontowany. Miał być remont przeprowadzony w Gatczynie, ale z powodu tak silnych uszkodzeń został on złożony w magazynach i nigdy już nie brał udziału w żadnych misjach ani szkoleniowych, ani bojowych.
Czytałem w relacjach rosyjskich taki zapisek, że przez 2 tygodnie Niemcy wysyłali swoje samoloty i sterowce, żeby bombardować te bazy, w których znajdowały się rosyjskie sterowce. Tak bardzo im zaszły za skórę.
Meldunek. 24 grudnia 1914 roku do służby wszedł nowy sterowiec naszej armii Astra. Po napełnieniu gazem w Lidzie pod dowództwem kapitana Szapskiego miał przelecieć do bazy frontowej w lesie Pietrasze w Białymstoku, ale Szapski popełnił błędy w pilotażu, a silny wiatr uszkodził sterowiec, który musiał lądować w lesie pod Białymstokiem 20 km od bazy. Do końca marca 1915 roku sterowiec był naprawiany w Lidzie, a w kwietniu został wyposażony we wszystkie niezbędne urządzenia i wypełniony gazem. Na początku maja Astra wykonała loty testowe, podczas których osiągnęła prędkość 38 km na godzinę i pułap 1500 metrów. W połowie maja objąłem dowództwo nad Astrą. Sztab armii nakazał mi przelecieć sterowcem do bazy frontowej w Białymstoku w celu przygotowania go do wykonywania misji bojowych. Pierwszym zadaniem, które miałem wykonać jako dowódca Astry, było bombardowanie stacji kolejowej w Ełku. Taka okazja przydarzyła się w nocy 21 maja 1915 roku. O 21.00 obsługa wysunęła Astrę z hangaru, załoga zajęła swoje miejsca i wzięliśmy kurs na Osowiec, a potem wzdłuż linii Mazurskich Jezior na Ełk. Na pokładzie mieliśmy 21 jednofuntowych bomb i karabin maszynowy dla obrony statku. W nocy, kiedy dolatywaliśmy do Ełku, byliśmy już na wysokości 1200 metrów. Tam zrzuciliśmy najpierw 3 bomby, żeby ustalić celność, a potem 18 pozostałych. Jak się potem okazało, trafiliśmy w budynek dworca i w wagony z zapasami wojskowymi. Uwolniony od ciężaru sterowiec wzbił się na 1600 metrów i w tym czasie zaczęły do nas strzelać działa przeciwlotnicze. Kilka szrapneli wybuchło blisko burty sterowca, ale poza kilkoma dziurami w poszyciu Niemcy nie wyrządzili nam większych szkód. Pomimo panujących ciemności i przy sprzyjającym wietrze, Astra szybko opuściła strefę ognia, a o 5.30 powróciła bezpiecznie do bazy na Pietraszach. Podpisano Boris Wasyliewicz Gołubow, inżynier wojskowy Imperatorskiej Armii, dowódca sterowca Astra. Na podstawie rosyjskiego wydawnictwa Sterowce na wojnie pod redakcją Obuchowicza i Kulbaki z 2000 roku.
Tam dojdziemy do miejsca, w którym, co wskazują takie pozostałości żebetowych konstrukcji, mogła być wytwórnia wodoru i zbiorniki gazu, którym napełniano te sterowce i być może jakieś składy broni i amunicji, którą tutaj przechowywano.
Bo te betonowe konstrukcje to jedyna taka materialna pozostałość po tym niesamowitym miejscu.
Tak, są relacje, że tutaj po I wojnie światowej przez długie lata było widać ślady tego hangaru, czy tej konstrukcji do trzymowania sterowców, ale później to był teren wojskowy, więc siłą rzeczy wszystko, co tu się działo, było objęte tajemnicą wojskową. Wielu świadków tamtych wydarzeń po prostu opuściło Białystok i nie było w stanie na nich przekazać. Z niektórych relacji wynika, że na tych białostockich sterowcach swoje szlify lotnicze zdobywał pan Łosowski, czyli twórca polskich wojsk lotniczych po 1918 roku. Jest to taki ciekawy wątek. No pewnie jego losy były zbieżne z losami wielu Polaków, którzy służyli w carskiej armii i tam no, tak naprawdę uczyli się wojskowości.
Początki lotnictwa w Białymstoku są poza zainteresowaniami historyków, bo w okresie I wojny światowej w latach 1914-15 była tu bardzo duża baza lotnicza, która była sieć lotnisk. Nam się utrwaliło tylko to jedno lotnisko, które mamy, Krywlany, no a kiedyś to było ze 4-5 albo i więcej lotnisk. I warto do tej historii wracać i wykorzystać ją nawet do promocji miasta, regionu.
Tutaj to miejsce, ta baza sterowców zajmuje powierzchnię około 2-3 hektarów i myślę, że mogłoby być to takim miejscem realizacji jakiegoś ciekawego projektu multimedialnego, próby jakiegoś odtworzenia tych sterowców. A póki co to miejsce po prostu zarasta, jest pokryte liśćmi. Wiele osób uprawiając tutaj jogging czy przychodząc codziennie z psem nawet nie zdaje sobie sprawy, jaką historię kryje ziemia, którą mają pod stopami.
Wysłuchali Państwo audycji Marcina Tomkiela zatytułowanej Tajemnica Lasu Pietrasze.